Jesteśmy Bogu z całego serca wdzięczni za tą cudowną możliwość, że możemy tutaj być, słuchać Jego słowa i dać się posilić w wierze na nowo. Mam serdeczne pozdrowienia do przekazania od braci i sióstr z Austrii i także Szwajcarii. Mieliśmy cudowne dni i zgromadzenia. I ciągle znowu można stwierdzić, jak wdzięczni są ludzie, którym to Słowo Boże przez Ducha Bożego zostało objawione. Oni przychodzą do pokoju w Bogu i jest napisane, że jest pokój dla ludu Bożego. Z drugiej strony widzi się tak wiele niepokoju między wierzącymi. Ludzie, którzy rozszerzają niepokój, oni sami nie znaleźli jeszcze pokoju w Bogu. I Pismo Święte mówi w tym opisie stworzenia, że Bóg wypoczął od wszystkich dzieł swoich. I w liście do Hebrajczyków znowu jest napisane, że i my od wszystkich naszych uczynków spoczęliśmy. Nie musimy już tego i tamtego czynić, ale Bóg, pozwolić Bogu wszystko czynić to, co On sobie zamierzył. Gdyby nasze zbawienie zależało od tego, co ty i ja jesteśmy w stanie uczynić, czy możemy uczynić, wtedy nikt z nas tam nie będzie. Ale jeżeli możemy pozwolić Bogu działać, wtedy mamy wielką szansę być tam. Wtedy nie będziemy się już siebie widzieć, czy sobie dziękować, ale Jemu, który wszystko we wszystkim uczynił i wszystkiego dokonał. I dla nas, którzy czekamy na działanie Boże, ten czas jest najbardziej trudnym. Wszyscy inni mogą to i tamto przedstawiać i tak dalej, ale to wszystko raz się zakończy. I ostatni ludzki pomysł się wyczerpie. I co wtedy? Co wtedy? Błogo temu, kto w Bogu dostąpił pokoju, kto naprawdę stawia na łaskę Bożą od samego początku aż do końca. I zanim będziemy mieli rozpatrywanie słowa, zamierzyłem sobie, aby nie głosić potężnie. Słowo Boże jest tak potężne samo w sobie, że my nie potrzebujemy już jakiegoś nacisku kłaść na słowo. Słowo Boże jest ostrzejsze niż każdy obosieczny miecz. Jest to jak młot ciężki, który rozbija skały. I to już coś znaczy. I dzisiaj po południu miałem cudowny telefon, który otrzymałem. Pewna siostra, której syn przez prawie całe życie miał padaczkę i ataki. I 3-4 lata temu przyprowadziła go tutaj i on powierzył swoje życie Panu i dał się ochrzcić. I ta siostra od tego czasu doświadczenia już tutaj nie była. Ale dzisiaj nie mogła już wytrzymać i zadzwoniła. powiedziała: bracie Frank, niechby to było posileniem twojej wiary i waszej wiary. Ja i my przyjedziemy znowu. Przez wiele musieliśmy przechodzić i niejedno jest za nami. I biegliśmy za tą i tamtą rzeczą, ale jedno chciałbym tobie jeszcze powiedzieć. Gdy wtedy modliliście się za mojego syna, wtedy Bóg dokonał cudu uzdrowienia i aż do dzisiejszego dnia nie miał żadnego ataku epilepsji. Bóg jest wierny. Nie kto modli się, ale kto wierzy, bo tak mówi Pismo Święte. Tym, którzy wierzą, będą towarzyszyły te znaki i cuda. Modlić możemy się wszyscy, ale podczas gdy się modlimy, wierzmy, aby Bóg swoje słowo mógł potwierdzić. Dzisiaj będziemy zajmować się tą księgą pieczęci i to z tymi ostatnimi stronami tej książki, to znaczy z siódmą pieczęcią. Kilka stron mówi o tym. Ja przed kilkoma dniami to czytałem i niejedno nam tutaj przypadnie w uwagę, stanie nam się wielkim i ważnym i to czynimy zawsze w łączności ze Słowem Bożym. Nie ma żadnego zwiastowania, które przychodzi od Boga i które by nie prowadziło do Słowa. Każde Boże poselstwo wychodzi ze Słowa i prowadzi znowu do Słowa z powrotem. To musi być, to zbadanie musi być możliwym i ono jest tylko możliwym, gdy można przyłożyć ten wzór słowa. I jak już było powiedziane, będziemy czytać kilka cytatów, lecz zanim to uczynimy, chciałbym przeczytać z trzeciej księgi Mojżeszowej 26, trzecia Mojżeszowa 26 rozdział, wiersz 42. Trzecia Mojżeszowa 26, wiersz 42. Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem. A ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem. Wspomnę i tę ziemię. Wpierw tylko tak daleko. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Jakubem. I potem pod Mojżeszem, w czasie Mojżesza, przymierze z całym Izraelem. I gdy w tych dniach jest nam powiedziane, aby stanąć przed Panem jako Jego lud, przymierza jako ludzie, z którymi On zawarł przymierze, wtedy musimy sobie te słowa przymierza postawić przed oczyma i wierzyć w to, co On powiedział. Wiemy, że posłuszeństwo będzie wynagrodzone przez Boga, a nieposłuszeństwo będzie ukarane. I gdy właśnie z tej księgi pieczęci i z piątej Mojżeszowej 29 będziemy czytać, może powinniśmy z księgi pieczęci, mówią wiersz, ale ze strony 327 przeczytamy. Tutaj jest napisane: On powiedział Abrahamowi, że jego nasienie 400 lat będzie w obcym kraju przebywać. A potem mieli być potężną ręką wyprowadzeni. I krótkie przejście tutaj dalej. Bóg nie zapomina nic. On nie zapomina ani swoich tych przekleństw, albo i błogosławieństw, ani błogosławieństw. On będzie stał za swymi obietnicami. I tutaj jest ten powód, dlaczego ich brakuje. Ja chcę, abyście w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdział 29, ze mną przeczytali. Może powinienem był trochę wcześniej zacząć, uczynię to teraz. Chcę, abyście ze mną przez minutę czytali i dokładnie zważali. Może tutaj w spisie tych plemion jeszcze tego nie zauważyliście. Przeczytajcie teraz objawienie 7 razem ze mną i zważajcie na te plemiona. W objawieniu 7 rozdział, w 7 rozdziale, tam brakuje plemion Dana i Efraima. Ich już nie ma wyliczonych między tymi innymi plemionami. Czy zauważyliście to? Dan i Efraim. Ich już tam nie ma. I na ich miejsce Józef i Lewi zostali włączeni. Dlaczego? Bóg myśli na każdą obietnicę swego słowa. I teraz przeczytamy tą część z 5 Księgi Mojżeszowej 29, która została podana, mianowicie od wiersza 16. Od 15 wiersza. Wiecie bowiem o tym, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak przechodziliśmy pośród narodów, które minęliśmy. Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi brzmi: Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. Który by... Który by, słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc: Dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Pozostańmy wpierw tutaj przez chwilę. Zatrzymajmy się. Dwie rzeczy są tu wypowiedziane. To jedno, że lud izraelski, aby lud izraelski w ogóle nie służył innym Bogom. A to drugie, aby żadnego korzenia gorzkości wydającego truciznę i piołun, aby tego nie było między nimi. Obie rzeczy są postawione na jednym poziomie. I potem przychodzi to ostrzeżenie, aby nikt nie myślał sam w sobie, gdy usłyszy te słowa, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości. Jestem błogosławiony i mogę być szczęśliwy. Twoje i moje błogosławienie, szczęście, tobie nic nie pomoże. Ilu ludzi jest, jak brat Branham mówi, że ludzie błogosławią sami siebie. Ja nie chciałbym, aby ktoś miał to wrażenie, że tutaj jakiś wielki kościół może być przez to myślany. My wszyscy to widzieliśmy, jak ludzie sami siebie błogosławią i potem odchodzą. Ale nie tylko to, ale wielu chodzi w tych samych śladach i myślą, że są błogosławieni, mówią o szczęściu, a nie rozumieją tego, że tych dwóch warunków, te dwa warunki po prostu na nie nie zważali. I z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że wierzymy w jednego Boga i w ten sposób nie w jakichś bożków i może na innych spoglądać z góry i myśleć, dobrze, jesteśmy bezpieczni, bo wierzymy w tego jednego prawdziwego Boga. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeżeli tak to jest, wtedy dzięki Panu, ale to nie wystarczy. Po drugie, musimy zważać na to, aby żaden korzeń wydający korzeń gorzkości nie wzeszedł. I to obserwowaliśmy i czytaliśmy, jakie skutki to może mieć. W liście do Hebrajczyków to możemy przeczytać. Hebrajczyków 12. Tam jest napisane od wiersza 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Nie wystarczy, abyśmy się nazywali szczęśliwymi i mówili, mamy poselstwo, mamy prawdę albo Słowo Boże. Ta druga strona medalu składa się z dwóch warunków. I gdy te dwa warunki postawi się naprzeciw tych wielu obietnic i zarządzeń, wtedy nie można tego prawie porównać, ale te dwa warunki muszą być wypełnione, jeżeli wszystkie inne Słowa Boże mają być wypełnione. I gdy te dwa warunki nie będą spełnione, wtedy możemy sami siebie błogosławić, możemy sami siebie uznawać za szczęśliwych, możemy sami myśleć, że mamy rację, jesteśmy w porządku. Co to Boga obchodzi? Bóg jest związany tylko ze swoim słowem. Drodzy, to są bardzo poważne słowa. Bóg ze swoim ludem zawarł przymierze I on mówi, gdzie jest jakiś lud, który by słyszał głos Boży, który by widział jego ogień, do którego by on sam mówił, któremu by się objawił. Tutaj był to lud izraelski i Bóg z nim zawarł to przymierze i potem postawił te warunki. I tak czytaliśmy. Dan i Efraim popełnili bałwochwalstwo i zostali wykreśleni. I już nie ma ich w objawieniu w 7 rozdziale, dlatego, że przestąpili Słowo Boże. Wtedy nie pomoże, gdy jeden z plemienia Dana czy Efraima się uznaje za szczęśliwego i sam siebie błogosławi i tak dalej. Ale jeżeli te warunki nie są spełnione, wtedy automatycznie jestem wyłączonym. Wtedy traci się prawo do tego, co Bóg przyobiecał. Prawo do udziału w tym. I w tym czasie, w przenośni na nas, znaczy to rzeczywiście tyle, żebyśmy nie tylko słuchali tych słów przymierza, nie tylko mówili, Bóg z nami mówił, ale abyśmy najuważniej zważali na to, abyśmy te warunki wypełnili. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy wszystko mieli właściwe w pouczeniu, w poznaniu od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Objawienia 22, ale gdybyśmy według tradycyjnego zwyczaju nie nauczyli prawdziwego Boga, który się w Jezusie Chrystusie objawił, ale tak jak wszędzie to jest w zwyczaju, zwiastowali tą naukę, która jest rozprzestrzeniona. Co wtedy? Wtedy automatycznie jesteśmy wyłączeni, dlatego że każdy człowiek, który przychodzi do Boga, jest przez Boga pouczany i jest włączony w Jego plan zbawienia. Dobrze, jeżeli tą pierwszą część wypełniliśmy i szliśmy zgodnie z tym według łaski Bożej i możemy powiedzieć i śpiewać, Panie, Ty się mi objawiłeś, że możemy jasno rozpoznać przez Słowo i Ducha, przez wszystkie kazania, że Bóg się nam w Chrystusie objawił. I zaliczamy się do tych szczęśliwych i błogosławionych. Mówimy, Panie, to jest nam kosztownym. Tego nigdy nie chcemy puścić. Ale gdy potem nie zważamy, ale pozwolimy, aby korzeń gorzkości wzeszedł, wtedy on może być jak piołun i wszystko wcześniejsze z tak gorzkim smakiem wypełnić, że jest to już nie do spożycia. I najlepszy pokarm, najlepiej przygotowany posiłek, nic nam już wtedy nie pomoże, jeżeli piołun i różna trucizna byłaby tam dodana. To jest punkt, na który musimy zważać. To pierwsze, wszyscy możemy, z tym pierwszym możemy wszyscy się szybko uporać. Do tego darował Bóg nam łaski. Tutaj nie potrzeba własnego wysiłku, bo wierzymy tak, jak mówi Pismo. Ale ta druga część żąda naturalnie czegoś więcej. Gdy wtedy już dwa plemiona, które Bóg powołał, musiały być wyłączone, dlatego że tych warunków nie spełniły, i później w objawieniu 7, gdy na końcu jest rozliczenie i wszyscy, których Bóg ułaskawił, zostali wyliczeni i zobaczcie, już oni nie byli między tymi. Na początku przy wywołaniu byli przy tym, ale na końcu, gdy to boskie nawiedzenie ma miejsce, już ich tam nie ma. I tutaj brat Branham to bardzo wyraźnie przedstawia. Co pomoże mi i tobie i tysiącom innych, jeżeli uznają się za szczęśliwych? I ja przyniosłem sobie tutaj to tłumaczenie Brockhaus. Chciałbym z tego przeczytać. Pismo jest trochę mniejsze, mniejszego formatu, ale tu jest napisane następujące. Niechby nie było nikogo, którego serce odwróciłoby się dziś od Pana, od Jahwe, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. Choćbym nawet trwał w zatwardziałości swojego serca. Zauważacie, o co się rozchodzi? Można mówić, mam pokój. I gdy potem spogląda się na drogi człowieka, który mówi ustami swoimi, mam pokój, a na wszystkich jego drogach jest tylko niepokój, co to pomoże, jeżeli ktoś sam sobie mówi, ja błogosławię się, jestem błogosławiony, a na wszystkich jego drogach nie ma niczego innego jak niebłogosławieństwo. I gdy się mówi, mi przypadło zbawienie, a na wszystkich tych drogach jest nieszczęście i zguba. Tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnymi słowami. W zatwardziałości swego serca chodzi. Dlaczego jeszcze jest napisane w liście do Hebrajczyków? Dzisiaj, gdy jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Wiara w tego jedynego Boga, który się nam w Jezusie Chrystusie objawił, musi przynieść z sobą to i pociągnąć za sobą to, aby nasze serca były odnowione i aby żaden korzeń gorzkości nie mógł wzejść, lecz żeby ten owoc pokoju i sprawiedliwości mógł w nas wzrastać i dojrzewać. Tutaj Bóg, Pan dalej mówił w tym danym tłumaczeniu. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze. I Jahwe wymarzy jego imię pod niebem. Wiecie, i możecie sami to przeczytać w księdze, w tej książce Siedem Pieczęci. Tutaj kilka stron przedtem, już może od strony 324, i zauważamy, o co się rozchodzi. Tutaj rozchodzi się o tych wybranych i Dziś podkreślmy to jasno i wyraźnie dziś wieczorem. Wybranie stało się przez Boga, bez naszego jakiegoś dodatku. Każdy, kto z całego serca może wierzyć, że jest wybranym, ten da się uporządkować w tych ramach Słowa Bożego, czy będzie przebywał w ramach Słowa Bożego. Tutaj brat Branham mówił o dwóch liniach. Z jednej strony o tych 144 tysiącach z 12 plemion Izraela, a z drugiej strony o wybranych nowotestamentowego zboru. Czy podczas czytania Nowego Testamentu zauważyliście, że ani Piotr, ani Jakub, ani Jan, ani raz we wszystkich ich listach nie użyli ani raz tego słowa oblubienica, ani jeden raz. To pojęcie oblubienica nie zostało użyte przez Piotra, Pawła, albo przez Jakuba, albo przez Jana. Nie zostało to zmienione. Zawsze był to zbór, ale to pojęcie, wybranie, przeznaczenie, to często, dość często było używane, zmienione. Ale w naszym czasie, gdzie rozchodzi się o wywołanie z oblubienicy baranka, właśnie to pojęcie zostało wsunięte na pierwszy plan. I w Biblii jest napisane, ale w objawieniu, tam jest napisane, objawienie 21:9b, choć pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. A więc pod koniec rozchodzi się o to, żeby oblubienica mogła wzejść. I gdy się w listach Pawła, w listach Jakuba, Piotra czy Jana, gdy się czyta te słowa, to samo było przez to myślane. I tutaj na stronie 324 jest napisane: zważajcie, tych 144 tysiące Żydów, oni zostali przez Boga wybrani i nie skłonią się ani przed zwierzęciem, ani przed denominacjami, ani przed czymśkolwiek innym. Co za cudowne świadectwo. Wybrani przez Boga skłaniają się tylko pod Bogiem i Jego Słowem, pod Słowem Bożym. Oni mają w sobie wkomponowane, czy wkomponowany opór przeciwko wszystkiemu, co nie pochodzi od Boga. To może być tak po chrześcijańsku przedstawione, jak chce. Jeżeli nie jest to zgodnym ze Słowem Bożym, nie przyjmą tego. I potem dalej jest napisane, to jest to samo z oblubienicą z narodów, z pogan. Oni są wybraną grupą. Nie możecie jej przekonać i namówić do takich rzeczy, bo nie będzie w to wierzyć. Przyjmie tylko to, co ją trafi jako światłość. I przez to się to stało. Gdy ujrzy potwierdzenie i te dowody, wtedy spogląda ona na to słowo Biblii i rozpoznaje, że to wszystko się zgadza. To zdanie tutaj podkreśliłem. Ludzie, którzy zostali przez Boga wybrani, którzy pod zwiastowaniem słowa zostali trafieni przez światłość. Oni nie pozostawiają słowa z tyłu i udają się w jakąś fantazję, ale jak tu jest napisane, oni spoglądają do słowa Biblii i rozpoznają, że wszystko się zgadza. To jest Twoja i moja droga z Bogiem. Tak jak stawiamy żądanie, czy twierdzimy, że zostaliśmy przez Niego wybrani. My nie biegamy dzisiaj tutaj, a jutro tam. Nie mamy z tym, czy tamtym wiatrem do czynienia, ale tylko z tym szumem, który zstępuje z nieba na tą modlącą się, wierzącą, oczekującą trzodę. To był także wiatr, ale to nie był jakiś wiatr jakiejś nauki, ale to był szum z nieba, aby napełnić te puste naczynia, które Słowo Boże przyjęły i uwierzyły. I to samo, jak wierzymy, stanie się w tych dniach. To może być na samym końcu, ale to nie odgrywa żadnej roli. Wtedy można powiedzieć, tak jak to jest mówione w przysłowiu, koniec dobry, wszystko dobre. I na końcu niechby to największe i najlepsze przyszło. Kiedy napełniła chwała Boża świątynię? Przecież nie wtedy, gdy była na pół gotowa, ale gdy była całkowicie gotową. I można przeczytać w drugiej Mojżeszowej, w 40 rozdziale, tu jest napisane od 34 wiersza. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Moglibyśmy te dwa równoległe miejsca, które jeszcze do tego należą, także wziąć. To jedno miejsce w czasach Salomona, gdy on tą świątynię zbudował i wszystko było na swoim miejscu, wtedy ta chwała zstąpiła. Ta sama chwała Boża. Bóg sam złożył świadectwo o tym, że tutaj według Jego słowa i woli było to wszystko uczynione. I to samo musi i teraz się stać. Gdy wtedy pod Ezdraszem i Nehemiaszem i Zerubabelem lud izraelski został, czy powrócił z babilońskiej niewoli, wtedy ta chwała Boża znowu zstąpiła. Jest napisane, że cała ziemia została wstrząśnięta. Cóż to było? Boży lud czynił według woli Bożej, według Słowa Bożego. I wtedy stąpiła ta chwała Boża. I ta chwała Boża nie stępuje, gdy ty i ja ćwiczymy jakieś skoki, albo klaskamy w ręce, albo w głośnej modlitwie. To wszystko ma swoje miejsce. I błogo temu, kto nie siedzi jak martwy, ale który ma życie z Boga i który może z tym iść. gdy Duch Boży działa. Ale w czasach Mojżesza, w czasie Salomona, w czasie Zerubabela, to nie było to, co ludzie by uczynili, ale dlatego, że wykonywali w ich czasie wolę Bożą zgodnie z tym, co wtedy w planie Bożym było. W cierpliwości budowali i 36 lat przeminęło. To wiemy wszyscy. Jak było z budową ostatniej świątyni, już wtedy ludzie nie zrozumieli właściwie naszego Pana, gdy On powiedział: zburzcie tą świątynię, a ja ją za 3 dni odbuduję. I ludzie mówili: 36 lat budowano tą świątynię, a On chce ją za 3 dni odbudować. Oni Go nie zrozumieli. On mówił o nowotestamentowej świątyni. On był tą świątynią Bożą. On był objawieniem Boga w ludzkiej postaci. I Paweł mówi, pisze do Koryntian: wy jesteście świątynią Bożą. Musimy jako nowotestamentowy zbór, musimy zrozumieć, że Bóg ma plan, ma swój program, i gdy to wywołanie i przygotowanie mogłoby trwać 40 lat, to niech trwa tak długo. Jedno jest 100% pewnym. Na końcu Bóg swoją świątynię wypełni swoją chwałą i złoży świadectwo na to, że te rzeczy według Jego słowa i woli zostały uczynione. Wszystko inne wtedy nie będzie już pytane o nic innego. Dla Mojżesza był to długi czas. Dla Salomona był to długi czas. Dla Zerubabela był to długi czas. I czekanie jest złą sprawą, ale gdy się wie, na co się czeka, i wie, że Bóg dał obietnicę, dlaczego wtedy mamy kłaść jakiś swój własny ogień na ołtarz Boży? Ołtarz Boży. To nie będzie przez Boga przyjęte. Co się stało z tymi ludźmi w tych dniach Mojżesza, którzy wzięli te misy do ofiar z kadzideł i obcy ogień nanieśli na ołtarz? Ten ogień ich samych strawił. W Królestwie Bożym trzeba potrafić odczekać i czytać ten rysunek Boży. Wiecie, Ireneusz był jednym z mężów Bożych w tym poapostolskim czasie i on powiedział: komu Bóg jest łaskawy, temu ukazuje swój plan, tak jak mistrz budowniczy ukazuje swój plan tym, którzy mają budować tą budowlę. To czyni Bóg. Bóg wziął Mojżesza na górę i wszystko jemu ukazał, co ma być uczynione i jak ma być zrobione. I potem Mojżesz zszedł z góry i na końcu jest potem napisane, może przeczytam to wam, w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 39. Tutaj jest napisane w tych dwóch ostatnich wierszach. 42 wiersz. Jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak wykonali synowie izraelscy wszystką pracę. Alleluja. Chwała żywemu Bogu. Nie tylko Mojżesz, ale wszyscy, którzy brali udział w tej pracy Bożej wtedy, wykonali tę pracę w ten sposób, jak Bóg to Mojżeszowi nakazał. I gdy brat Branham został powołany przez Pana, zostało mu dosłownie powiedziane, jak Mojżeszowi zostały dane dwa znaki. Tak będą i Tobie dane dwa znaki. I gdy nie uwierzą temu pierwszemu, wtedy uwierzą, będą musieli uwierzyć drugiemu. Co to jest? Ten sam Bóg, który z Mojżeszem rozmawiał, który w Starym Testamencie miał plan, miał zbór i miał proroka, do którego mógł mówić. Ten sam Bóg. I teraz na końcu nowotestamentowego zboru, w tym proroczym okresie czasu, musiał posłać proroka, aby jeszcze raz ten wyraźny plan Boży postawić przed oczy ludowi Bożemu i pozwólcie nam powiedzieć, Bóg się nie zmienia. Jego drogi i wszystkie Jego dzieła i czyny pozostaną, jak to było od wieków na wieki. Gdy wtedy wszyscy Izraelici, którzy w służbie, w zadaniu, w tym dziele mieli udział i czynili zgodnie z tym, jak Bóg to zarządził, to wtedy pytam się i was, i wielu innych, kto jest winny, że powstało tak wielkie, straszne zamieszanie w tych dniach? Ludzie, którzy nie mają wskazówek od Boga. Każdy robi, co chce. Każdy pochlebia sam sobie. Każdy błogosławi samego siebie w swoim sercu. I to słowo się wypełnia. Według własnego widzimisię jest to czynione. Naturalnie, aby ta sprawa miała zachowała swój pobożny wygląd, bez którego nie można by tego dalej podawać. Trzeba powołać się na proroka. I tu płaci to słowo, które Pan wtedy powiedział do nauczonych w piśmie. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie, a nie mieli pojęcia o tym, co Mojżesz przez Ducha Bożego powiedział. Ja przeczytam ten wiersz jeszcze raz. Wiersz 42. Jak nakazał Pan Mojżeszowi, tak wykonali synowie izraelscy wszelką pracę. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak je zrobili. I tutaj w niemieckim tłumaczeniu jest napisane, że podziękował im, życząc błogosławieństwa. To jest to, o co dzisiaj się rozchodzi. Nie, aby sobie samemu jakieś imię zrobić, nie, żeby cośkolwiek czynić, ale nasze uczynki muszą ostać się przed nim i być zgodne z tym, co Bóg prorokowi oznajmił i objawił. To musi zostać wykonanym tak, jak Bóg to zarządził. Wyobraźcie sobie, że Mojżesz by uczynił jakiś przegląd. On się tu rozglądał i tu jest napisane. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, o, gdyby dzisiaj William Branham albo Paweł, albo czy to apostołowie, czy prorocy, gdyby przyszli, gdyby jako cisi słuchacze tutaj i tam siedzieli między nami, o Boże mój, przyszliby do przodu i wypędziliby tych ludzi i powiedzieli, wy nie jesteście posłani, nie zostaliście posłani przez Boga, dlatego że nie jesteście w zgodności ze wszystkimi prorokami i apostołami. Nie mówiliście według tego. I tutaj jest napisane, a gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło i to, co zrobili, i ten dzień nadejdzie, jeszcze dzisiaj jest napisane w 1 do Koryntian, w 3 rozdziale, mniej więcej wiersz 10, że każdy może budować, ale potem nadejdzie czas doświadczenia i to dzieło każdego będzie zbadane w ogniu i wtedy się okaże, czy budowaliśmy z tych szlachetnych materiałów, albo czy tylko drzewo, słoma i siano zostały tam wbudowane. Wiecie, że ogień wtedy ostry, gdy słoma i drzewo tam są, jeszcze coś innego, gdy trochę wiatru jeszcze jest, wtedy nic więcej z tego nie pozostanie, ale gdy są szlachetne metale, złoto, co może ogień złoty uczynić? Wtedy można powiedzieć, rozpal spokojnie 7 razy więcej niż przedtem. Tym czyściejszym będzie to złoto, które ostanie się w doświadczeniu ognia i dożyje tego. Dzisiaj rozlega się to słowo Pana do wszystkich, którzy biorą Biblię do ręki, którzy odważają się jeszcze iść do przodu i są, aby w zgodności ze słowem proroczym i ze wszystkim, co zostało objawione, budują i stawiają, aby Bóg swoje błogosławieństwo mógł na tym położyć. Ja przeczytam to jeszcze raz. To teraz dopiero zauważyłem w tej myśli. To wie Bóg, że z tą myślą nie przyszłem do zgromadzenia. I tu jest napisane, a gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak je zrobili. Co to było? Tu nie jest napisane według zarządzeń czy nakazów Mojżesza. Oni wiedzieli, że Bóg mówił do Mojżesza i dał te zarządzenia. Te zarządzenia nie pochodzą od Mojżesza, ale one przychodzą i pochodzą od Boga. I z tym przyszła święta bojaźń ponad wszystkich. Wiedzieli, że to nie jest poselstwo Mojżesza. To nie jest jakieś dzieło czy sprawa Mojżesza, ale to jest to poselstwo Boże przez Mojżesza. I to jest dzieło Boże między Jego ludem. Bożym ludem. Oni wszystko uczynili według nakazów Pana. Zanim może to nastąpić, trzeba nauczyć się być posłusznym i wiedzieć, do jakiej pracy Bóg tych pojedynczych w swoim królestwie postanowił. Ja czasami zadziwiam się, i to nie jest jakaś krytyka, tylko stwierdzenie, jak ludzie nagle występują z jakimś zadaniem, pomimo to, że mieliby 20 lat czasu, aby mówić o swym zadaniu, albo żeby choćby komuś o tym powiedzieć. I nagle stoją i nie wiadomo skąd przyszli. Tutaj mamy do czynienia z Bogiem i Jego Słowem. Ja wierzę, że Bóg ma porządek, bo tak jest napisane u Koryntian, że Bóg jest Bogiem porządku we wszystkich zborach świętych. To słowo płaci jeszcze dzisiaj w zborach z tych, którzy są zbawieni przez Boga, oczyszczeni przez Boga, uświęceni przez Boga. U nich płaci Boży porządek. Wtedy dopiero może być czynione to wszystko pod prowadzeniem Ducha Świętego, tak jak Pan to zarządził. Kto sam w sobie myśli, ja jestem pobłogosławiony i sam wyobraża sobie, że jest czymś, potem idzie i ciągle znowu stwierdzicie, wszędzie tam, gdzie te rzeczy są, o których wcześniej czytaliśmy, tam nic dobrego nie pozostanie. Gdzie jest piołun, gdzie trucizna, gdzie taki korzeń gorzkości wschodzi, tam nie może nic dobrego pozostać. To zdanie chciałbym jeszcze raz podkreślić i przeczytać. O tych wybranych, o oblubienicy z pogan. Gdy ujrzy potwierdzenie i dowody, spogląda na słowo Biblii i rozpoznaje, że wszystko się zgadza. Wtedy, w czasach Mojżesza, wtedy pisano dopiero Biblię. Pomimo to, wszyscy, którzy się czuli przeznaczeni, którzy byli przeznaczeni do zadania przez Boga, oni się zgromadzili i każdy był z tym zadaniem zapoznany i wszystkie, aby wszystkie prace na domu Bożym czynić. Bóg postawił do zboru te różne służby, ale zbór jest ciałem, nie może być rozerwany. Dzisiaj pociąga ktoś kilku uczniów w swe naśladownictwo i jest jeszcze z tego dumny, bo już nie potrzebuje pracować, dlatego że są niektórzy, którzy się do niego przyłączyli. I tak to wszędzie, ze wszystkich stron, na wszystkie strony jest rwane i tłoczone. Gdzie jest ciało Pana? O, ta jedność nowotestamentowego zboru. Gdzie są bracia, którzy dają się uporządkowywać przez Boga, którzy się podporządkowują w program Boży na ten czas? Wierzcie mi, nawet gdy musieliśmy to pierwsze i największe rozczarowane przyjąć, wielu innym nie pozostanie, nie będą oszczędzeni. Także będą musieli swe własne rozczarowania dożyć, aby później być wdzięczniejszymi niż byli wcześniej. Musimy tylko zważać na to, aby nasze serca nie były zatwardziałe, ani żeby coś w nas nie wzeszło, żeby się nie mógł rozszerzać jakiś korzeń gorzkości. Bóg ma plan aż do końca czasu łaski ze wszystkimi ludami, ze wszystkich narodów. Boży plan to jest na końcu tych dni, aby na końcu tych dni dokonać wywołania wybranych i swoją oblubienicę baranka z tego uformować, abyśmy znowu byli jednym sercem i jedną duszą. I aby wszystko mogło być uczynione tak, jak Bóg Pan to przez usta swoich proroków i apostołów powiedział i w naszych dniach przez ostatniego posłańca podsumował i darował. Obok tego żadna droga nie prowadzi. Jutro, gdy Bóg zechce, zobaczymy, co jeszcze na tych następnych stronach księgi z pieczęciami jest napisane. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy są z Boga, nie dają się dłużej prowadzić i wodzić za nos jakimiś pobożnymi wypowiedziami, ale jak czytaliśmy, że swój wzrok skierują na Słowo Boże, do Biblii, bo jeszcze jest napisane: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej drodze. Nie interpretacja, nie tych wiele wykładów, ale to słowo objawione przez Ducha Świętego. Drogie serce, jeżeli należysz do tych, którzy na końcu czasu łaski należą do zboru oblubienicy Pana, wtedy i Ty dasz się włączyć w plan Boży. Wtedy wszelka własna wola zaprzestaje. Wtedy oczekujesz w cierpliwości, aż Pan Tobie może wskazać miejsce Twoje i gdy chce Ciebie użyć, da Tobie to do wiadomości. Nie troszczmy się o to. Nasz Bóg jest na planie. On miał Abrahama, on miał Izaka, on miał Jakuba. On zawarł przymierze z nimi. On się im zobowiązał i pozostał wiernym, wykonał, spełnił obietnicę i błogosławił, gdziekolwiek byli ci, którzy przyjęli Jego słowo i uwierzyli w Jego obietnicę i w posłuszeństwie szli za Nim. To samo i w tych dniach się stanie. Jeszcze raz, nie to, co ja albo ty chcemy uczynić, czy inni, ale my musimy dać się włączyć w to dzieło Boże, plan Boży, w to, co Bóg jako historię zbawienia teraz czyni i doprowadza do dokończenia. Chcemy dać się w to włączyć. Ja mam tylko jedno pragnienie. Jeszcze ponad to, jedną modlitwę. O Boże, Pomóż mi wszystko według Twego słowa, według Twoich wskazówek, pod prowadzeniem Twojego Ducha Świętego czynić. Dokończenie nie będzie dokonane w dopuszczonej woli Bożej, czy w jakimś samotnym biegu, ale tylko tam się stanie, gdzie postawimy się, czy damy się włączyć w tą wolę Bożą. Czy nie cieszycie się z tego, że Bóg ma tą resztkę, która się ucisza przed Nim, która otrzymuje Jego wskazówki, która nie denerwuje się, aby to czy tamto szybko czynić, ale może odczekać, aż Bóg coś uczyni. Na końcu stąpiła chwała Boża. To samo, tego samego oczekujemy w wielkiej mierze na końcu czasu łaski. Niechby Bóg to mi i nam wszystkim darował, abyśmy tą lekcję dzisiejszego wieczoru zrozumieli. Bardzo ważnym jest ta wiara w jednego prawdziwego, żywego Boga i potem uważać, być uważnym, aby żaden korzeń gorzkości wszedł, który jest jak piołun i zniszczy wszystko, co przedtem przyjęliśmy i uwierzyliśmy. Wtedy nic więcej już nie pomoże. Wręcz przeciwnie. Może się stać, że gdy ludzie nie uważają, że ich stan później jest 7 razy gorszy, niż był przedtem. Słowo Boże nie czyni pustych słów, ale On myśli, co mówi i mówi, co myśli. Nie bądźcie zatrwożeni, nie bądźcie przygnębieni. Dziękujcie Bogu z całego serca, bo On pozwolił przyjść bratu Branhamowi na górę i wziął go w ten obłok, gdy tam 7 aniołów w tej konstelacji było ukazanych, i jemu jasne i wyraźne wskazówki i objawienia darował. I każde objawienie Boże jest objawieniem Jego słowa przez Ducha Świętego. Uwielbione i wywyższone niech będzie imię Pańskie. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Panie, wszystko ma swój czas i w naszych dniach masz plan, program. O Boże, włącz nas wszystkich, uporządkuj nas wszystkich w tym. Postaw nas tam, gdzie chcesz nas mieć. Umiłowany Panie, tęsknimy za tym, abyśmy wszystko wykonali według Twojego słowa, według Twojej woli, według Twojego nakazu. Prowadź nas w każdy czas przez Ducha Twego. Daj nam te potrzebne wskazówki, Panie. O Boże, my chcemy osiągnąć cel. Nie myśleć sami w sobie, ach, to będzie jakoś, wszystko jakoś pójdzie dobrze. I myśleć, że jesteśmy błogosławieni, byśmy sobie schlebiali. Ale nie tak, jak my na siebie spoglądamy, lecz jak Ty na nas patrzysz, jak Ty nas widzisz, jak stoimy przed Tobą, jak stoję ja, jak stoimy my. Umiłowany Zbawicielu, uczyń z nas ludzi, którzy chodzą drogami Twoimi, ludzi, których serca zostały przekształcone, których dusza jest zbawiona, którzy nowe życie z Boga otrzymali, którzy się Tobie i Twemu Słowu w bojaźni podporządkowują. Umiłowany Panie, ja pragnę być znaleziony w 100% zgodności z Twoim Królestwem, z Twoim dziełem, w Twoim zborze. Zbawicielu, prosimy Ciebie wspólnie, pomóż, aby się to powiodło nam z powodu Twojego słowa, które dziś wieczorem słyszeliśmy. Daruj nam takie serce, abyśmy osiągnęli cel. Ach, umiłowany Zbawicielu, jak wiernym i cudownym jesteś Ty. Ten koniec będzie ukoronowany. Panie, pomóż, abym był przy tym. Chcę należeć do tych, których Ty zabierzesz do siebie, do domu. Wierny Zbawicielu, wybaw zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij związanych. Oświeć Twój lud. Objaw nam Twe słowo i wolę Twoją. Panie, my uwielbiamy Ciebie i zwiastujemy Twe zwycięstwo. Zwycięstwo z Golgoty. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Tobie niech będzie chwała i uwielbienie za wszystko. Alleluja. Amen.